Konik filmowy.
Witajcie w Koniku Filmowym, programie realizowanym przez Pawła Kretkowskiego, a prowadzonym przez Macieja Narożnego. Dziś pierwszy dzień wiosny, a wśród siedmiu premier jedyna, rzekłbym, świergotliwa to Królewna Śnieżka. W klimacie marzannowym zaś niemiecka symfonia o umieraniu. Będzie też wspomnienie o nieodżałowanym Gene Hackmanie i o najbardziej oczekiwanych polskich premierach tego roku. Zaczynamy od premier. Najpierw queerowy film pod tytułem Queer. Na podstawie kultowej powieści pod tytułem Queer Williama Burroughsa. Tak o autorze donosi Wikipedia. Amerykański pisarz i poeta, a także aktor, scenarzysta filmowy i malarz. Wiele fragmentów jego twórczości zawiera elementy autobiograficzne. To będzie ważne. Obok Allena Ginsberga i Jacka Kerouaka, główny przedstawiciel ruchu artystycznego Beat Generation, popularny także w środowisku hipisów. Często tematem jego dzieł były doświadczenia związane z zażywaniem opiatów oraz homoseksualizm. Do tej pory mieliśmy jedną ekranizację Nagi Lunch Cronenberga z 1991 roku. W tym filmie jest scena, która została z życia Burroughsa wzięta. W 1951 roku Burroughs i jego konkubina Joan upili się na imprezie w Mexico City, gdzie mieszkali. On był uzależniony od heroiny, a ona od benzedryny, a narkotyki były łatwiejsze do zdobycia w Meksyku. Postanowili wykonać numer Wilhelm Tell, w którym Joan balansowała ze szklanką zamiast jabłka na głowie, a Burroughs strzelał do niej z pistoletu. Spudłował i Joan zginęła. A o czym jest film Queer? 1950 rok. William Lee, około 50-letni amerykański ekspat żyjący w Meksyku, spędza dni niemal całkowicie w samotności, z wyjątkiem kilku kontaktów z innymi członkami małej amerykańskiej społeczności. Jego spotkanie z Eugene'em Allertonem, nowym w mieście, młodym studentem, po raz pierwszy pokazuje mu, że być może w końcu możliwe będzie nawiązanie intymnej więzi. Po obejrzeniu zwiastuna jedno można powiedzieć na pewno. Główna rola Daniela Craiga jest... pycha. Przepycha.
The difficulty is to convince someone else he is really part of you.
Mm-hmm. You think he's queer? I mean, spending time with him. I can't tell.
Well, could always just ask.
No. I want to talk to you without speaking.
Jak zostałam perliczką, to ponoć inny niż wszystko dotąd w kinie film Zombie, tak piszą. Trailer natomiast wygląda tak samo jak wszystko, co dotąd w kinie. Film zabiera nas do surrealistycznego świata, gdzie patriarchat zderza się z buntem, a tradycja ukrywa brutalne sekrety. Noc, pustka na drodze i Szula, młoda kobieta, która natrafia na jezdni na ciało swojego wujka. Jego śmierć uruchamia absurdalny, brutalny spektakl, w którym milczenie kobiet jest normą, a mężczyźni stają się nietykalni. Trzeba się nauczyć, jak ostrzegać innych przed zagrożeniem, niczym czujna perliczka. Gdzieś czai się bunt, a może jednak śmiech? Dalej niemiecki dramat Symfonia o umieraniu. W centrum tej opowieści jest rodzina, która już dawno zapomniała o łączących ją więzach. Dopiero widmo śmierci staje się czymś, co potrafi dać namiastkę bliskości i doprowadzić do ponownego spotkania schorowanych rodziców oraz dorosłych prowadzących burzliwe życie dzieci. Kiedy cierpiący na demencję Gerd trafia do domu opieki, jego żona Lisi zostaje sama. Odpowiedzialność za losy starzejących się rodziców spada na ich syna Toma, cenionego dyrygenta przed czterdziestką, którego życie, zarówno zawodowe, jak i osobiste, przypomina jeden wielki chaos. Podobnie zresztą jak jego siostry Ellen, mającej wyraźną słabość do alkoholu oraz żonatych mężczyzn. Bohaterowie muszą jednak pamiętać, że ucieczka przed odpowiedzialnością, podobnie jak wszystko inne w życiu, ma swoją cenę. Film dostał Srebrnego Niedźwiedzia za scenariusz na Berlinale. Krytyczka Anna Czerwińska napisała: jeden z najtrudniejszych filmów, jakie obejrzałam w życiu. Ja jednak dodałbym, że paradoksalnie czasem po jakimś dołującym przeżyciu, na przykład artystycznym, czujemy optymizm i radość w sercu. Pewnie na zasadzie, że inni to mają jednak gorzej.
Name of the piece ist Sterben.
Das ist jetzt völlig egal.
Das ist überhaupt nicht egal!
Ruf mich mal an, bitte. Es geht um Papa.
Papa geht's schlecht.
Es ist schön, dass du wieder da bist.
Du wolltest immer mit deinem Vater sein. Aber ich habe das akzeptiert, weil du bist so anders als ich.
Und
Wracamy do premier. Królewna Śnieżka to film, na którym długo przed premierą powieszono już wszystkie psy świata. A może to chytra strategia marketingowa? Dość powiedzieć, że Śnieżkę, która miała przecież skórę białą jak śnieg, kreuje aktorka o kolumbijskich korzeniach. Ale oto jak nowocześnie wybrnęli twórcy ustami Rachel Zegler, która kreuje słynną postać. W jednej z wersji Królewny Śnieżki, dodajmy jednak, że nie w oryginale braci Grimm, opowiadana jest historia, w której księżniczka wychodzi jako dziecko cało z burzy śnieżnej. Dlatego król i królowa postanawiają ją nazwać Śnieżką, żeby to imię przypominało jej siłę i odporność. Jest to też jeden z najważniejszych punktów w naszym filmie, żeby każda młoda kobieta i młoda osoba pamiętała, jak silna jest w rzeczywistości. Opinia publiczna liczyła, że dzięki poprawności politycznej siedmiu krasnoludków zagrają osoby niskorosłe. Nic z tego. Od czego mamy AI? Będzie łatwiej i szybciej. Złą królową zagrała Gal Gadot, czyli przez kilka ostatnich filmów Wonder Woman. Zwiastun wygląda okropnie kiczowato, ale może dzieciom się spodoba. A teraz streszczenie akcji. Żarcik oczywiście. Pozostańmy tylko przy dawno, dawno temu.
To było królestwo mojego ojca. Szczęśliwe miejsce. Ale królowa wszystko zniszczyła.
Rzucić do lochu!
Wasza wysokość?
Mówisz coś do mnie?
Nie można tak traktować ludzi.
Przypomnij, od kiedy to się stałaś taka irytująca.
Z kolei film o intrygującym tytule The Alto Knights. Knights jak rycerze. Film opowiada historię dwóch najbardziej znanych bossów przestępczości zorganizowanej w Nowym Jorku, Franka Costello, w tej roli oczywiście Robert De Niro, i Vito Genovese, w tej roli oczywiście Robert De Niro. Kiedyś łączyła ich przyjaźń, ale drobne zazdrości i seria zdrad postawiły ich na śmiertelnie kolizyjnym kursie, który na zawsze zmienił mafię i Amerykę. A co z tym odtwórcą głównych ról? Nie przejęzyczyłem się. Po prostu duzi chłopcy z Hollywood mają nowe zabawki CGI, AI, którymi się najwyraźniej jeszcze nie nacieszyli. Film oparty na faktach.
Where do I start? You're going down a very dangerous road.
And we ain't been down dangerous roads before.
But that's the risk you take. Me, I take
yeah, but you're not where I am. I give to charities, I pay my taxes.
Let's remember something. I put you where you are today. It's because of me, Mr. Good Citizen. You want to be like them? Come on, you ain't like them. They own this country.
I jeszcze polski film biograficzny Don't Fuck with Leroy. W opisie rzecz jasna znajdziemy wyłącznie laurkę z cyklu. To opowieść o niesamowitym człowieku, totalnym self-made manie, który stał się pionierem nie tylko polskiej sceny hip-hopowej, ale i politycznej. Przed tobą stanie nie tylko raper, ale i trudny dzieciak z Kielc, poseł ze swoją misją, a także kochający ojciec. Człowiek, któremu życie dało popalić, a który mimo swojego bagażu przyniósł innym ulgę, walcząc o legalizację medycznej marihuany. O nim właśnie w filmie mówi Ice-T. Leroy is OG, don't fuck with him. OG to original gangsta. To jego historia, to spowiedź Leroya. Tu nikt nie ocenia ani nie potępia. To spotkanie w cztery oczy z człowiekiem, który chciał zmienić świat wokół siebie. I uznał, że walka muzyką to pewien etap. I trzeba tę zmianę dokończyć. No i nic więcej o tym dziele nie wiadomo, bo wiadomo, że obronić się może tylko samo ono. Ono. I told you before we come back with more hits. To dopiero początek, dobry
edyt. Czy Zoryk są na scenie, są niedzielnia. Ty jesteś Leroyem, Scyzorykiem, posłem czy muzykiem?
Nagrywam to, żeby wiedzieć, co robię. Żeby jutro lepiej przyjrzeć się sobie. Żeby wiedzieć, co jest dobre, co złe. Ja tak mam, ja tak chcę, ja to wiem.
Bohater młodzieży Leroy doczekał się specjalnego kącika w WC kwadransie. To jest kaseta Leroya.
A teraz najgoręcej oczekiwane polskie premiery tego roku. Żeby się nie rozdrabniać, ograniczmy się do pięciu. Chopin z tytułową rolą Eryka Kulma Juniora, który sam gra we wszystkich scenach z fortepianem. Żelazowej Woli chyba nie zobaczymy, bo film koncentruje się na ostatnim paryskim etapie życia geniusza, kiedy ten, poznawszy śmiertelną diagnozę, rzuca się w wir wystawnych przyjęć, romansów i eskapistycznej zabawy. Grają także Maja Ostaszewska i Karolina Gruszka, ale akurat nie George Sand i jej córkę Solange. Premiera 10 października w trakcie Festiwalu Chopinowskiego. Nowy film jest też przygotowywany przez bez wątpienia jednego z, myślę, trzech najważniejszych polskich reżyserów, Wojciecha Smarzowskiego. Tytuł przewrotny – Dom dobry, sen zły. Pamiętamy jego Dom zły, a dla zapominalskich – Wesele, Kler czy Wołyń. To według czytelników Filmwebu najbardziej oczekiwana premiera. Fabuła niestety trzymana jest w tajemnicy, ale z pierwszego zwiastuna można wnioskować, że będzie to obraz o przemocy w rodzinie. Ekranowym oprawcą będzie Tomasz Szuchart, zaś jego ofiarą Agata Turkot, znana z drugiego Wesela Smarzowskiego czy serialu Informacja zwrotna. W obsadzie znaleźli się także Agata Kulesza i Arkadiusz Jakubik. Premiera w listopadzie. Pojedynek Łukasza Palkowskiego. Przypomnijmy jego filmy Najlepszy i Bogowie o kardiochirurgach czy seriale Belfer i Chyłka. Jest rok 1939, wojna polsko-sowiecka. Karol Grabowski, w tej roli Jakub Gierszał, światowej sławy pianista, wraz z innymi przedstawicielami polskiej inteligencji jest więziony w dawnym klasztorze w Kozielsku. Pewien ambitny rosyjski agent, gra go Aidan Gillen, znany z roli Littlefingera z Gry o Tron, stawia sobie za punkt honoru, aby zindoktrynować utalentowanego muzyka i złamać opór więźniów. Film nie ma jeszcze daty premiery. Vinci 2, czyli Juliusz Machulski, wraca do bardzo udanego kryminału podszytego dobrym humorem. Złodziej sztuki Cuma, oczywiście Robert Więckiewicz, spędza czas na emeryturze w Hiszpanii u boku żony Carmen, ale rzecz jasna jego spokój zostanie zmącony przez propozycję kolejnej intratnej kradzieży w Polsce. Premiera w lipcu. Zamach na papieża to ponoć już najostatniusiejszeńka kolaboracja Władysława Pasikowskiego i Bogusława Lindy. Tytuł mówi sam za siebie, no ale to przecież nie jest film dokumentalny. Na razie wiadomo bardzo, bardzo niewiele, jedynie Bogusław Linda zdradził, że grana przez niego postać jest snajperem i byłym wojskowym. Premiera 3 października, czyli w miesiącu papieskim. Dwudziestego 6 lutego odszedł wielki amerykański aktor Gene Hackman. Zagrał w ponad 60 filmach, a w Wikipedii tylko 8 tytułów nie jest podświetlona na niebiesko, co oznacza, że są to obrazy znaczące, które mają osobne hasła w tej największej encyklopedii na świecie. Tak więc nie sposób opisać tu choćby połowy z filmów, w których zagrał. Wybrałem sposób trochę jakby na wyrywki, ale jakże znaczące. Filmy, za które dostał najważniejsze nagrody światowej kinematografii. W złotych dla tego gatunku latach 70. zagrał w katastroficznym filmie Tragedia Posejdona o zatonięciu tytułowego transatlantyku w trakcie sylwestrowego rejsu z Nowego Jorku do Grecji. Hackman wystąpił w roli podtrzymującego rozbitków na duchu wielebnego Franka Scotta, kapitana zaś całkiem na poważnie Leslie Nielsen. To był rok 1973, a Gene dostał brytyjską Baftę. 20 lat później to samo trofeum otrzymał za rolę w westernie, ale z nowej, ultrarealistycznej szkoły zatytułowanym Bez przebaczenia. Był tu okrutnym, odrażającym wręcz szeryfem. Nagrodę na Berlinale zgarnął za Mississippi w ogniu. Zagrał tu agenta walczącego z rasistami z Ku Klux Klanu. Złote Globy i Oscary powędrowały w jego ręce za Bez przebaczenia i chyba jednak najważniejszą rolę w karierze nowojorskiego policjanta w kryminale Francuski Łącznik. Scena jego pieszej pogoni ulicami metropolii w stroju gwiazdora, bo w takim przebraniu śledził złoczyńcę, przeszła do absolutnej czołówki w historii kina. Pościg kontynuowany samochodem trwa 10 minut. Gene Hackman zasłużył na specjalne miejsce w pamięci polskich kinomanów. W słynnym filmie wojennym O jeden most za daleko zagrał bowiem dowódcę polskiej brygady spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego. Powstańcy warszawscy do końca wierzyli, że Polacy zostaną zrzuceni nad stolicą i przechylą szale zwycięstwa. Bezduszne realia wojny sprawiły jednak, że zostali desantowani, ale 1000 kilometrów dalej, w kocioł pod Arnhem, w trakcie operacji Market Garden. Hackman od 20 lat ciężko chorował. Odszedł w wieku 95 lat wraz z o 30 lat młodszą żoną i ukochanym psem w swoim domu w Santa Fe. I to już wszystko w dzisiejszym Koniku Filmowym. Za uwagę dziękuję tradycyjnie Paweł Kretkowski, realizator, i Maciej Narożny.
I'm bigger than that.